Kapitan Antoni Kasztelan, James Bond II Rzeczpospolitej.
Königsberg, 14 grudnia 1942 roku. Najukochańsza, najdroższa i moja jedyna żoneczko, Maniusiu. Moje najdroższe, najukochańsze i najlepsze na świecie dzieci, Stasiuniu, Zygmusiu i słodka moja Rysieńko. Ostatnia godzina dla mnie wybiła. Dziś będę stracony o godzinie 15.
Te słowa napisał w liście do rodziny na kilka godzin przed śmiercią kapitan Antoni Kasztelan. Miał 46 lat. Niemcy potraktowali go jak więźnia politycznego. Nie został więc zastrzelony jak żołnierz. Został zgilotynowany.
Pójdę na śmierć, odważnie, choć niewinnie. Dulce est pro patria mori. Słodko jest umierać za ojczyznę. Tak ginę za swoją pracę. Ginę za ojczyznę.
Postawę kapitana Kasztelana podziwia Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej, który namówił bliskich do przekazania muzeum pamiątek po ojcu i dziadku.
Kapitan Antoni Kasztelan, urodzony w 1896 roku, uczestnik I wojny światowej, ciężko ranny pod Verdun, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, oczywiście po polskiej stronie, w okresie dwudziestolecia międzywojennego żołnierz Wojska Polskiego. Pod koniec lat 30. pracował w kontrwywiadzie, dał się we znaki Niemcom, dzięki jego działaniu szereg agentów niemieckich został zatrzymanych i skazanych. W okresie września, października 1939 roku odpowiadał za kontrwywiad wojskowy na wybrzeżu. Po tym, jak dostał się do niewoli mimo zapewnienia Niemców, że nic mu się nie stanie, że będzie przebywał w obozie jenieckim, został bezprawnie z pogwałceniem konwencji międzynarodowych wyciągnięty z tego obozu jenieckiego, osadzony w więzieniu gdańskim przy ulicy Kurkowej. Był również więziony w pewnym okresie w obozie koncentracyjnym Stutthof, ponownie w więzieniu przy Kurkowej, później przetransportowany do Królestwa. Tam został skazany na karę śmierci, którą 14 grudnia 1942 roku wykonano poprzez zgilotynowanie. Jego ciało zgodnie z dyspozycją zostało przekazane do nauki anatomii przez studentów i do badań naukowych.
Tak w wielkim skrócie wyglądało życie tego niezwykłego człowieka. Warto podkreślić, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oddał cały swój majątek polskiemu wojsku. Wybrał też karierę wojskową. Pełnił służbę w 49. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Kołomyi. Na początku lat 30. rozpoczął służbę w marynarce wojennej. Początkowo w batalionie morskim w Wejherowie, później przeniesiono go do Gdyni, opowiadają profesor Tomasz Chinciński i dr Tomasz Rabant.
Służył w strukturach kontrwywiadu wojskowego na wybrzeżu w Gdyni, właśnie w tych ostatnich latach przed wojną 1936-39. Do jego zadań należała kontrwywiadowcza ochrona Wojska Polskiego, tutaj znajdującego się na wybrzeżu.
Trzeba powiedzieć o jednym bardzo ważnym elemencie. Antoni Kasztelan był nominalnie oficerem wojsk lądowych. Kiedy podjął tutaj swoje funkcje w samodzielnym referacie informacyjnym dowództwa floty w Gdyni, a więc w kontrwywiadzie wojskowym pracującym na odcinku tutaj zabezpieczenia floty wojennej między innymi i rejonu umocnionego na Helu, w dowód jego zasług pozwolono mu nosić też umundurowanie galowe oficera marynarki wojennej. Trudno powiedzieć, jak wyglądało dokładnie jego życie przed wybuchem II wojny światowej. Na pewno ze względu na wagę tego rejonu dla sił zbrojnych Niemiec, jeżeli chodzi o wywiadowcze rozpoznanie, no to Antoni Kasztelan musiał zlikwidować sporo siatek szpiegowskich. Pamiętajmy, że teren ten był dość mocno zamieszkiwany przez mniejszość niemiecką, do których oczywiście agenci niemieckiego wywiadu wojskowego starali się dotrzeć, budować tutaj sieci informacyjne, które były następnie zrywane przez działalność kontrwywiadowczą polskiego wojska.
Pomimo to, że był oficerem wojsk lądowych i miał możliwość noszenia munduru marynarki wojennej, to pamiętajmy o tym, że w swojej pracy przed wojną, właśnie jako oficer referatu kontrwywiadowczego, chodził w cywilu. Ponadto był tutaj szczęśliwym ojcem rodziny.
Antoni Kasztelan miał 4 dzieci, z czego jedno zmarło w dzieciństwie. Zygmunt Kasztelan, urodzony w 1926 roku w Kołomyli, oraz Maria Janczewska, urodzona w 1934 roku w Wejherowie, opowiedzieli o swym domu w relacji dla Muzeum II Wojny Światowej.
Tak jak ja sobie przypominam, było często dużo gości. W brydża grali, no mnie to nie interesowało, tak, ale bracia to byli bardzo wtedy. Jeden z nich nawet wchodził pod stół, żeby tylko być w towarzystwie. Bo rodzice często wychodzili też do znajomych. Pamiętam, jak właśnie mama się pięknie ubierała wtedy i no myśmy podziwiali, że takie ma stroje i były bale oficerskie właśnie. To już w ogóle było takie duże wyjście. No mama się opiekowała domem, ale była też pani do pomocy, no szczególnie mnie musiała pilnować, bo mama mając te liczne społeczne sprawy, no to musiała często sama też wychodzić. Czy z ojcem gdzieś tam wyjeżdżali, czy coś, to była pani, która tutaj się wtedy opiekowała.
Z tatą mieliśmy dobry kontakt, tata był za tym, żebyśmy byli w harcerstwie, żebyśmy się hartowali, żebyśmy byli dzielni i między innymi nauczył nas brania zimnego prysznicu, co było na początku niemiłe, ale później się człowiek przyzwyczaił do tego i się przekonał do tego, że to dobrze robi. Także wejście do jeziora zimnego to nie było dla mnie żadnym problemem. Ojciec bardzo interesował się fotografiką, miał wiele książek na ten temat, nawet niemieckie, Leica, to był taki podstawowy aparat fotograficzny, ale nie jeden, była kilka tych aparatów, nie mówiąc ile miał w tym biurze swoim, do którego chodził po cywilnemu. Z ojcem często jeździliśmy i z mamą do Gdańska na lody. Wchodziliśmy jedną uliczką, długim targiem do kawiarni. Dzieci dostawały lody, mama siedziała, ojciec gdzieś tam wychodził i po zjedzeniu lodów szliśmy jeszcze, już nie tym wejściem, innym wyjściem, szliśmy na ulicę chyba Piwną i tam już stał samochód i wracaliśmy do Gdyni. Z ojcem również jeździliśmy do innych miejscowości, do Wejherowa, do Pucka, do Władysławowa.
Nieżyjący już pan Zygmunt Kasztelan wiedział więc, że pod pozorem wycieczek, na przykład na lody, ojciec prowadził jakieś działania operacyjne. Starszy o 8 lat od swej siostry zapamiętał sporo szczegółów związanych z pracą ojca.
Wiedziałem, że tata pracuje bardzo dużo, dlatego nieregularnie przychodził z pracy. Często w nocy go nie było, bo miał jakieś tam inspekcje. To nas troszkę zawsze niepokoiło, że jego nie ma. Na początku mieszkaliśmy w Gdyni, jak przyjechaliśmy z Wejherowa na ulicy Śląskiej. Też duże mieszkanie było, ale były tam dwa wejścia. Jedno bezpośrednio do jednego pokoju, który się łączył z pozostałymi trzema, a drugie wejście oficjalne, gdzie był korytarz, łazienka i kuchnia. No i zdarzenie było takie, mianowicie bawiąc się z bratem chowanego, wszedłem pod dywan, który był zasłonięty od sufitu do podłogi. I tam zobaczyłem, że jest klamka i wszedłem do ciemnego pokoju. A w tym ciemnym pokoju same zielone skrzynie. Więc otworzyłem jedną, karabin. Drugą, karabin. Trzeci, jakaś broń. Później mniejsze skrzynie, amunicja. Pięknie tak wyglądająca, kolorowo, no ale zdawałem sobie sprawę, że przekroczyłem pewne zasady domowe i mogę zostać ukarany. Więc naturalnie nic nikomu nie powiedziałem. Aż dopiero teraz mówię, no już od wielu lat, można powiedzieć, po wojnie.
Pod koniec sierpnia to było takie, właśnie ojciec przyszedł, to pamiętam, bo przyszedł w masce gazowej. I to dla mnie był szok, bo tutaj niby jest ojciec, ale coś na twarzy inaczej. No ale szybko zdjął, widział, że ja się tam zdenerwowałam, że coś to jest. I zdjął, no i już był mój tatuś, a nie maska. To z tego widać, że już były takie przygotowania, że właśnie i te maski gazowe się pojawiły. Pamiętam jeszcze, jak żeśmy wyjeżdżali z Gdyni, na wakacje to się mówiło. No, ale to ojciec już tak zadecydował, żeby rodzinę stąd usunąć. Wiedział, że będzie bardzo zajęty, że nie będzie mógł rodzinie tutaj wspierać. No i myślę, że się bał, że Niemcy mogą różnie się w stosunku do rodziny zachować i, czy prześladować. Czy zresztą tak pewno by było, jakbyśmy tu zostali. To nie wiem, czy byśmy nie skończyli wszyscy w Stutthofie wtedy.
Pamiętam dobrze ostatnie pożegnanie i sylwetkę ojca na dworcu w Gdyni, który kiwał do nas jeszcze długo, aż nie zniknął pociąg na horyzoncie, tak można powiedzieć.
Z tą swoją rodziną ostatni raz zobaczył się 25 sierpnia 1939 roku, kiedy tuż przed rozpoczęciem wojny odprowadzał żonę wraz z dziećmi na pociąg. Tutaj chciał, żeby właśnie rodzina pojechała na wschód do Kołomyi. Miał jechać z nimi, ale nie chciał. Uważał, że jego obowiązkiem jest zostać tu na miejscu. Nigdy później nie zobaczył się z najbliższymi. Utrzymywał kontakt za pomocą korespondencji przemycanej, jak przebywał w więzieniu. Udawało mu się te listy z tego więzienia wysyłać do rodziny pomimo zakazu.
Ojciec pisał w języku te listy, w języku polskim i w języku niemieckim. Było chyba więcej nawet tych, bo tak wolno mu było pisać. Na początku z Oflagu to przychodziły po polsku, potem przychodziły te w języku niemieckim, bo ojciec perfekt władał językiem niemieckim, a potem przychodziły i polskie, po polsku. I te po polsku to były przemycane przez strażnika więziennego, którym się okazał Polak, chyba wcielony jakoś do tej armii niemieckiej. I to był znajomy właśnie moich cioci, tych sióstr ojca z Poznańskiego. I to w ten sposób docierały te listy po polsku. No i tam one miały gospodarstwo, więc posyłały jakieś paczuszki dla tego strażnika, bo oni też już chyba w pewnym momencie głodowali. No i część tego prowiantu ojciec dostawał. No takie przypadki właśnie, że Polak się znalazł. To tak samo jak po bitwie pod Verdun. Też znalazł się Polak, który znalazł ojca. I to był z Kościana. Kolega był sanitariuszem. Nie chcieli już jego zabierać, bo myśleli, że on umarł. I on poznał, że Antek, to ty jesteś Antek, kasztelan. No i ojciec coś tam, prawda, jęknął i go w ten sposób. Ja mówię, no to takie przypadki, prawda, można powiedzieć, że takie cuda się zdarzały. I on wtedy jako ten niemiecki żołnierz znalazł się w szpitalu niemieckim. No i wyzdrowiał.
Bitwa pod Verdun, czyli pierwsza wojna światowa. Wtedy jako mieszkaniec Wielkopolski został wcielony do niemieckiej armii, ale później jasno pokazał swoim życiem, że jest Polakiem, oddając życie za swoją ojczyznę. Jego losy w czasie II wojny światowej były dramatyczne, podkreśla profesor Tomasz Chinciński.
No to jest taki cały jego dramat człowieka, który spędza najpierw długie miesiące w obozie jenieckim, później na przesłuchaniach w więzieniu Gestapo jako więzień polityczny i następnie długie miesiące, kiedy on oczekuje na wykonanie tego wyroku śmierci. To jest rzeczywiście taka bardzo dramatyczna historia pokazująca taki cały jego wewnętrzny dramat, gdzie on nie poddaje się właśnie wrogowi, nie złamał się w tym śledztwie i gdzie musi na pewno odczuwać ogromną tęsknotę za rodziną. Dodajmy, że Niemcom zapewne bardzo zależało na pozyskaniu jego do współpracy. Gdyby pewnie zdecydował się na współpracę z Niemcami, miał na pewno ogromną wiedzę, miałby szansę przeżyć. On tutaj zdecydowanie wybrał lojalność wobec swojej ojczyzny, dochował swojej żołnierskiej przysięgi.
Jaki był powód aresztowania Antoniego Kasztelana?
Niemcy zarzucali Antoniemu Kasztelanowi, że jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy rozpracowywał w tym tutaj rejonie pomorskim siatki niemieckiego wywiadu, w trakcie jednego z przesłuchań miał rzekomo znęcać się nad członkami mniejszości niemieckiej, którzy w tej siatce działali. Stąd też, kiedy Antoni Kasztelan został skazany, kiedy następnie wyrok wykonano, nawet w miejscowej prasie niemieckiej, w Danziger for Posten, miały pojawić się artykuły szkalujące dobre imię Antoniego Kasztelana i wskazujące, że faktyczną przyczyną tutaj śmierci jest jego ta rzekoma brutalność w zwalczaniu niemieckiego szpiegostwa na Pomorzu w okresie międzywojennym.
Dzień dobry.
Kapitana Antoniego Kasztelana mogą poznać zwiedzający Muzeum II Wojny Światowej. Dyrektor Karol Nawrocki postanowił uzupełnić wystawę główną i między innymi w sposób szczególny zaprezentować tego bohatera.
Nie może zabraknąć tak wyraźnej i ważnej postaci dla Pomorza i dla Polski w największej muzealnej inwestycji w historii Polski, czyli w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Tym bardziej, że w życiorysie Antoniego Kasztelana zamknięta jest cała najnowsza historia Polski. Można czytać z tego życiorysu i uczyć kolejne pokolenia Polaków nie tylko o tej konkretnej postaci, ale też o tym, co wydarzyło się w Polsce. Jego historia jest gotowym scenariuszem na film sensacyjny. Być może kiedyś taki film powstanie. Widać zaciekawienie i chęć słuchania o tej postaci, bo to jest życiorys niezwykły, kończący się oczywiście tragicznie, ale ten sposób, w jaki zginął kapitan Antoni Kasztelan, również nadaje tej historii posmaku tragedii. Bo należy pamiętać, że po roku 1918, gdy Polska walczyła o swoje granice, kapitan Antoni Kasztelan wziął udział w powstaniu wielkopolskim, a gdy w roku 1920 nawałnica bolszewicka chciała zmieść nie tylko Polskę, ale cały wolny wówczas świat, to Antoni Kasztelan wszystkie swoje środki, które zgromadził, 20 tysięcy marek, przekazał na obronę, przekazał na Wojsko Polskie. Widzimy, że to nie tylko doskonały żołnierz, as wywiadu, James Bond II Rzeczpospolitej, ale to także obywatel, który rozumie potrzeby swojego kraju. To są postacie zrozumiałe dla czasów wojny i pokoju, bo gdy trzeba Polskę budować, odbudowywać ją i służyć jej w sposób cywilny, to oni, polscy bohaterowie, wśród nich Antoni Kasztelan, to robią, a gdy trzeba walczyć, to tą walkę podejmują, bo to przecież jeden z obrońców Helu, który brał udział także w rozmowach negocjacyjnych 2 października 1939 roku, a więc jest to postawa w pełni obywatelska, nie tylko żołnierska, nie tylko gotowości do walki, ale też gotowości do budowania Polski w czasach, gdy Polska jest wolna, suwerenna.
Pamiątki po kapitanie Kasztelanie pokazywał mi dr Marcin Westphal, kierownik działu wystawienniczego.
To jest jego kurtka mundurowa i czapka. Można by powiedzieć, że zwykłe umundurowanie polskiego marynarza, takie jakie nosił on tuż przed wybuchem wojny i we wrześniu 1939 roku. Natomiast tutaj ogromne znaczenie ma historia tego człowieka i okoliczności, w jakich on włożył ten mundur i co dalej się z nim stało. Prezentujemy jego kurtkę marynarską. On był żołnierzem piechoty. Znajdując się tutaj na wybrzeżu tuż przed wybuchem wojny, otrzymał właściwie zgodę admirała Unruga, aby włożyć mundur marynarski i w tymże mundurze wziął udział w obronie Helu. Z racji tej, że znał bardzo dobrze język niemiecki, brał udział w rozmowach kapitulacyjnych załogi Helu, które były prowadzone w Sopocie. Został przez admirała Unruga skierowany tam jako przedstawiciel i tłumacz polskiej delegacji. No następnie potem, tak jak wszyscy obrońcy Helu, trafił do niemieckiego obozu jenieckiego, do Oflagu, ale Niemcy cały czas szukali go jako osoby, która zwalczała ich wywiad. No więc człowieka, który potencjalnie miał ogromną wiedzę o polskim wywiadzie, o polskich agentach, o tych osobach, z którymi współpracował, no a także oczywiście o niemieckich współpracownikach wywiadu. No więc był cennym źródłem informacji i osobą potencjalnie bardzo dla nich niebezpieczną. No więc trochę to trwało, ale wyłuskali go spośród masy polskich więźniów, jeńców wojennych, łamiąc konwencję haską i konwencję genewską o opiece nad jeńcami wojennymi. Aresztowali go, pozbawili go statusu jeńca wojennego. No i rozpoczęło się bardzo brutalne śledztwo prowadzone w Gdańsku, zakończone skazaniem go na karę śmierci. Podczas tego śledztwa, i to jest to, co tutaj widzimy w tej gablocie, ta kurtka została pozbawiona pagonów oficerskich, które wskazywały na rangę tego oficera, na funkcję. No była to forma dyshonoru, ukarania oficera, forma takiej degradacji. Ta kurtka jest pozbawiona tychże dystynkcji oficerskich. Wyrok został na nim wykonany w Królewcu, został zgilotynowany. No i z tym wiążą się kolejne obiekty, które prezentujemy tutaj obok, w mniejszej gablocie, mianowicie rozkaz aresztowania kapitana Kasztelana i drobiazgi, drobne przedmioty, które zostały odesłane w paczce z Królewca, to jest kwit nadania tejże paczki, rodzinie kapitana Kasztelana, czyli jakieś pudełeczko po papierosach, resztki grzebienia, który w transporcie się połamał, szczoteczka do czyszczenia ubrania, być może munduru właśnie, zapalniczka. Jest jeszcze druga zapalniczka, której akurat nie prezentujemy w tej gablocie. Jest jeszcze oczywiście do kompletu kamizelka, przy czym nie typowo mundurowa kamizelka, bardziej cywilna, prawdopodobnie od jakiegoś ubrania wyjściowego, no, które być może Kasztelan miał ze sobą również. I te przedmioty zostały odesłane jego rodzinie, jego żonie po wykonaniu wyroku śmierci. Także mamy tutaj historię zarówno człowieka, który walczy z niemieckim wywiadem, obrońcę Helu we wrześniu 1939 roku, no i człowieka, który został jako jeniec wojenny, zostały pogwałcone jego prawa, poddany brutalnemu śledztwu, no i skazany na karę śmierci. I to jeszcze wykonano w taki sposób poprzez zgilotynowanie, co również w przypadku oficera jest takim celowym zhańbieniem go, bo jeżeli chodzi o wojskowych, to kara śmierci była w większości przypadków wykonywana przez rozstrzelanie.
Dlaczego zdecydowała się pani przekazać pamiątki po ojcu Muzeum II Wojny Światowej?
No, myślałam, że to najlepsze miejsce jest Muzeum II Wojny Światowej. Uważałam, że ojciec mój tyle dla ojczyzny zrobił, dla Polaków, że warto, żeby w ogóle młodzież wiedziała o jego walce dla Polski. Marynarka od munduru, tu pokazana, była długie lata w szkole w Wejherowie. Bo moja mama tam przekazała, ponieważ ojciec jakiś czas służył tam w pułku w Wejherowie. Ta szkoła się zainteresowała moim ojcem. Nie wiem już dokładnie, jak to było. W każdym razie powstawała Izba Pamięci i mama dała tą marynarkę.
W wejherowskiej szkole jest teraz replika marynarki mundurowej, której oryginał trafił do muzeum. Kiedy rozmawiałam z Marią Janczewską, zdradziła, że część pamiątek po ojcu została w rodzinie.
Mam wszystkie listy zachowane od taty i te, które mama pisała do tych więzień różnych, oflagów i tak dalej. Cały czas mama opowiadała o tacie, czytała te listy jego. Potem już prasa się zaczęła interesować nim. Byłam zawsze świadkiem, jak mama udzielała wywiadów, jak opowiadała dzieje mojego ojca. Mama bardzo, bardzo pieczołowicie to wszystko chowała i te listy i w pamięci przede wszystkim. Mam wszystkie listy, oryginały. Wszystkie listy, wiersze, które pisał tata w więzieniu. Także niech to już będzie dla potomnych, żebyśmy coś mieli. Takie mam drobiazgi już bardzo osobiste. Różaniec, który sam ulepił z chleba. Obrazek od pierwszej komunii muzeum. No, on, prawda, był osobą, można powiedzieć, taką publiczną. No, był wojskowym, więc uważam, że powinien być w dalszym ciągu jakoś tak eksponowany jako ten wojskowy i ten patriota i ten, co walczył z wrogiem.
Czy w rodzinie kultywuje się jego pamięć?
Cały czas. Cały czas nieustająco, zawsze dziadek był.
Anna Belwon, wnuczka.
Był, jest i pewnie będzie. Wszyscy o nim mówimy, cały czas jest obecny wśród nas.
Czyli na przykład w czasie świąt, w czasie rozmów, przy obiedzie, państwo wspominają go?
Tak, jak najbardziej. Może to trochę śmiesznie zabrzmi, ale w pokoju, gdzie najczęściej się spotykamy, wisi właśnie portret dziadka. Także jest z nami.
A kim dla pani jest dziadek? No bo nieobecny w pani życiu mimo wszystko, tylko obecny we wspomnieniach bliskich.
No jest takim dziadkiem ze wspomnień właśnie. Na pewno jest wielkim człowiekiem. Nawet nie mówię tego w czasie przeszłym, tylko jest, po prostu jest wielkim człowiekiem. Ukazała się taka broszurka, właściwie mała książeczka z historią dziadka, jego życia. I powiem szczerze, że nie spotkałam jeszcze osoby, która nie czytając tego nie wzruszyłaby się. Tak po prostu.
Czy pamięta pani ostatnie swoje spotkanie z tatą? Jakieś słowa, które może powiedział pani?
No tego może nie pamiętam tak bardzo, ale wiem, że tata, no ja zawsze czekałam na tatę, jak wracał z pracy i rzucałam mu się na szyję i w ogóle chyba był najważniejszą osobą dla mnie. Był na przykład taki na plaży w Gdyni przed wojną, daleko w morzu był kamień. Ja bardzo chciałam do tego kamienia dojść, no więc jak mnie tatuś wziął na barana i tam
poszliśmy, to byłam w siódmym niebie. No to takie dziecinne są, ale to takie było dla mnie ważne wtedy, że mój tatuś potrafił ten kamień zdobyć, mi się wydawało. Wydaje mi się, że zawsze mnie hołubił. Ja byłam najmłodsza, miałam dwóch braci starszych. Taki trochę reżim trzymał do tych chłopaków. No, mi było prawie wszystko wolno wchodzić tatusiowi na głowę. Wie pani, no jest do dzisiaj ze mną. Ja mówię, że tego tatę miałam 5 lat w życiu, ale tak psychicznie, mentalnie on jest cały czas ze mną. To tak jest, nie wiem, no tak jest.
Czyli czuje pani jego opiekę, obecność?
No, opiekę, obecność. Myślę często, czy ty byś tak zrobił, czy ja dobrze zrobiłam, czy właśnie to by ci się podobało. Więc tak, no jest ze mną.
Żegnaj, ukochana żono Maniusiu, żegnaj, kochany i drogi synusiu Stasiuniu, żegnaj, mój drogi i słodki synku Zygmusiu, żegnaj, ukochana i najdroższa moja, jedyna córeczko Rysiuniu. Żegnajcie po raz ostatni. Idę z Bogiem i wy z Nim zostańcie. I niech ma was w swej opiece i prowadzi was po dobrych drogach życia.
Audycję o kapitanie Antonim Kasztelanie przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizował Stefan Kotiuk.